Wielka demarkacja, od państwa właściciela do suwerena. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Aby zrozumieć, jak globalny biznes zyskał swoje dzisiejsze pole do gry, musimy cofnąć się do momentu, który pozornie jest tylko epizodem z historii francuskiego prawa. Wielka demarkacja, opisana w pracy Raffaea Blaufarba, nie była bowiem techniczną korektą, lecz aktem założycielskim dla całego naszego myślenia o własności, rynku i państwie. Rewolucjoniści francuscy dokonali tu precyzyjnego, podwójnego cięcia. Z jednej strony chirurgicznie usunęli formalną władzę publiczną ze sfery własności, a z drugiej wycięli samą własność z obszaru suwerenności. W ten sposób stworzyli dwie odrębne dziedziny. Władzę polityczną, konceptualnie oddzieloną od majątku prywatnego i państwowego. To radykalne rozdzielenie nie było gestem czysto doktrynalnym, lecz odpowiedzią na fundamentalną sprzeczność starego reżimu. System ten zorganizowany był wokół urzeczowionej formy władzy, w której panowanie nad ludźmi określane jako imperium i posiadanie rzeczy, znane jako dominium, były nierozróżnialne. Zarówno w języku prawa, jak i w codziennej praktyce. Pan feudalny był jednocześnie właścicielem ziemi i sędzią dla jej mieszkańców. Kościół był korporacją duchową i zarazem największym posiadaczem ziemskim. Urzędnik królewski pełnił funkcje publiczne, ale traktował swój urząd jak prywatną inwestycję kapitałową. Własność dostojna, prywatna, państwowa i kościelna nie tworzyły osobnych kategorii, lecz jedną gęstą matrycę zależności. Roszczenia do władzy, czynszów, jurysdykcji i ziemi nakładały się na siebie w nierozerwalny splot. Rewolucja nie tyle zwalczała własność jako taką, ile próbowała ją oczyścić z politycznych naleciałości. Wielka demarkacja była właśnie tym procesem oczyszczania, radykalnym rozdzieleniem sfery politycznej i społecznej. Wprowadzeniem ostrej granicy między tym, co może być przedmiotem handlu, a tym, co należy do niematerialnego wymiaru władzy publicznej. Na ile projekt ten się powiódł, na tyle stał się trwałym warunkiem możliwości współczesnej gospodarki. Opiera się ona przecież na założeniu, że przedsiębiorca posiada majątek, lecz nie ma bezpośredniej władzy politycznej nad ludźmi, a państwo dysponuje zwierzchnictwem, lecz nie jest feudalnym właścicielem całego terytorium. Dopiero na tym tle możemy w pełni zrozumieć współczesne intuicje, takie jak te artykułowane przez profesor Elżbietę Mączyńską. Analizując pułapki kapitalizmu cyfrowego, zauważa ona, że decydujące znaczenie ma dziś kapitał intelektualny, a nie klasyczna własność środków produkcji. Rola własności ulega zatem przemianie, skoro jej najważniejsza postać staje się nienamacalna i symboliczna. Kluczową kategorią staje się dostęp do wiedzy w opozycji do wykluczenia. Władza nie płynie już z posiadania fabryki, lecz z kontroli nad informacją. W punkcie styku tych dwóch porządków, historycznego i współczesnego, ujawnia się paradoks, który jest źródłem naszej dzisiejszej niepewności. Można powiedzieć, że rewolucyjna operacja oddzieliła państwo od własności po to, aby własność mogła stać się fundamentem wolności obywatelskiej. Tymczasem współczesny kapitalizm cyfrowy rozpuszcza tradycyjną własność w prawach dostępu, licencjach i danych. Na powrót wciągając państwo w obszar arbitralnego regulowania dostępu do zasobów. Wielka demarkacja staje się więc nie tylko wydarzeniem z przeszłości, lecz także punktem odniesienia dla oceny, czy nowe formy własności cyfrowej zachowują zdobytą wtedy czystość rozróżnienia, czy też ją po cichu podkopują. Domena duchowa wyróżniała się tym, że splatała na jednym poziomie dwa wymiary problematyki własnościowej. Z jednej strony Kościół jawił się jako największy pojedynczy właściciel ziemi i praw niematerialnych. Z drugiej zaś, jako ciało polityczne o własnej architekturze normatywnej i odrębnej logice akumulacji. Instytucja kościelna ancien reżimu funkcjonowała zatem nie jako zwykła korporacja religijna, lecz jako równoległy ośrodek władzy i posiadania. Wchodził on z monarchią oraz świeckimi korporacjami w skomplikowaną grę sił i wpływów. Własność kościelna nosiła znamię tzw. martwej ręki. Oznaczało to, że jej kluczowa część była niezbywalna, trwale przypisana do funkcji i wyłączona z klasycznych mechanizmów dziedziczenia. Nie była również zorientowana na rynkową maksymalizację zysku. Taki reżim prawny tworzył nie tylko bariery dla rozproszenia majątku, ale również swoisty immunitet wobec cykli gospodarczych, ponieważ aktywa te nie stawały się przedmiotem spekulacji. Z perspektywy projektu wielkiej demarkacji była to jednak struktura nie do utrzymania. Istnienie podmiotu łączącego w jednym ciele władzę polityczną i majątek materialny stało w jawnej sprzeczności z fundamentalną zasadą oddzielenia suwerenności od własności. Nacjonalizacja majątku kościelnego jako dóbr narodowych, czyli biens nationaux, nie była zatem aktem o podłożu antyreligijnym, lecz konsekwentnym zastosowaniem logiki demarkacji. Skoro suwerenność miała być jedna i niepodzielna, a własność albo publiczna, albo prywatna, to korporacja duchowna w swej dotychczasowej formie musiała ulec transformacji. W nowym porządku duchowni stają się funkcjonariuszami państwa, majątek kościelny przekształca się w domenę narodową przeznaczoną na sprzedaż, a sama religia zostaje stopniowo zepchnięta do roli użytkownika przestrzeni publicznej, podległego suwerennej władzy państwowej. Warto przy tym zauważyć, że nie jest to wyłącznie problem historyczny. Współczesne spory o status własności kościelnej w krajach Unii Europejskiej, o uprzywilejowane instrumenty fiskalne czy o dostęp do zasobów publicznych są w istocie echem nie do końca przepracowanego projektu demarkacji. W debacie o tym, czy Kościół może być właścicielem zasobów wiedzy, marek, szkół i uczelni, powraca fundamentalne pytanie. Czy w ramach nowoczesnego porządku łączenie prerogatyw normatywnych z własnością nie odtwarza w miękkiej formie tego, co rewolucjoniści próbowali zlikwidować w formie ostrej? Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tej transformacji jest głęboka zmiana domeny państwowej. Domena królewska borykała się z dwiema nierozwiązywalnymi sprzecznościami. Po pierwsze, była z definicji niezbywalna, co miało chronić ją przed roztrwonieniem przez monarchę. Po drugie, była przepełniona hybrydowymi formami zastawu, w ramach których część majątku trafiała w ręce wierzycieli w zamian za kredyt. Taki stan rzeczy uniemożliwiał trwałe oddzielenie własności prywatnej od zwierzchnictwa państwa. Z rewolucyjnej perspektywy, dopóki zasada niezbywalności domeny królewskiej nie została unieważniona, każda forma własności pozostawała potencjalnie odwołalna. Właśnie dlatego wynalezienie domeny narodowej było gestem tak radykalnym. Polegało na skoncentrowaniu całego majątku korony i kościoła w jednym zasobie, który miał być stopniowo sprzedawany. Państwo, aby stać się czystym suwerenem, musiało przestać być feudalnym właścicielem ziemi. Był to kluczowy krok w procesie wyprowadzenia władzy publicznej ze stanu bycia rzeczą. Państwo rezygnuje z bycia właścicielem zasobów materialnych i staje się podmiotem prawa publicznego, który finansuje swoje funkcje poprzez podatki i emisję długu, a nie przez bezpośrednie zarządzanie majątkiem. Własność publiczna jawi się jako trzeci rodzaj tytułu prawnego. Jest odrębna zarówno od własności prywatnej, jak i od domeny państwowej, którą często postrzega się jako tymczasowy zasób przeznaczony na sprzedaż. Chodzi tu bowiem o rzeczy, które z natury nie mogą być obite jednostkowym władztwem. Ich fundamentalną funkcją jest umożliwienie wspólnego korzystania i podtrzymywanie samej infrastruktury świata. To krwiobieg cywilizacji, którego nie da się sprywatyzować bez zatrzymania akcji serca. Rzeki, porty, drogi, mury miejskie, a w konsekwencji także architektura instytucjonalna nowoczesnych mediów i infrastruktury cyfrowej. Wszystko to stanowi przykłady zasobów, które nie poddają się prostemu przekształceniu w prywatne dobra rynkowe. Próba taka naruszałaby same warunki możliwości działania wspólnotowego. O ile więc własność prywatna dotyczy tego, co może zostać zindywidualizowane, o tyle własność publiczna wyznacza obszar, w którym indywidualizacja byłaby równoznaczna z destrukcją medium komunikacji. W tym właśnie miejscu historyczna wielka demarkacja wchodzi w nieoczekiwany rezonans z debatą o własności danych, algorytmów i cyfrowej tkanki naszego życia. Jeżeli wiedza, jak przenikliwie zauważa profesor Mączyńska, staje się główną formą współczesnej własności, a zarazem ma strukturę dobra nierywalizacyjnego, to jej całkowite uprywatyzowanie prowadzi do wytworzenia nowych form wykluczenia. Powstają informacyjne asymetrie, które niszczą wspólny kontekst niezbędny dla jakiejkolwiek racjonalnej debaty publicznej. Pytanie o to, które fragmenty cyfrowej infrastruktury powinny pozostać w sferze własności wspólnej, jest zatem ponowioną wersją starego rewolucyjnego problemu. Co musi pozostać poza rynkiem, aby sam rynek mógł być legitymizowany jako mechanizm koordynacji, a nie jako narzędzie czystej dominacji? Aby odsłonić strukturalne napięcie, które leży w sercu projektu demarkacji, warto przedstawić ten problem w postaci łamigłówki logicznej. Wprowadźmy trzy zdania elementarne. Niech P oznacza, że własność prywatna jest pełna i chroniona przed zwierzchnictwem feudalnym. Niech Q oznacza, że państwo posiada zwierzchnie prawo własności nad całym terytorium. I wreszcie, niech R oznacza, że obywatele są wolni w sensie ekonomicznym i politycznym. Które kombinacje tych zdań mogą być jednocześnie prawdziwe w stabilnym porządku, Jeżeli prawdziwe są P i Q, mamy do czynienia z sytuacją formalnej sprzeczności. Państwo jest właścicielem zwierzchnim, a jednocześnie jednostki mają pełne tytuły prywatne, co jest logicznie niemożliwe. Taka koniunkcja jest niestabilna. Wolność w takim układzie nie może zaistnieć, gdyż niepewność prawna podważa sens posiadania czegokolwiek. Jeżeli prawdziwe są Q i R, a fałszywe P, państwo zachowuje zwierzchnie prawo własności, a obywatele są wolni, choć nie posiadają pełnej własności prywatnej. Wolność zostaje tu oderwana od materialnego zakorzenienia i oparta na obietnicy redystrybucji lub systemie praw socjalnych. Takie rozwiązanie jest strukturalnie kruche. W chwili kryzysu państwo zawsze może sięgnąć po swoje zwierzchnie prawo i skonfiskować zasoby, niszcząc materialne podstawy wolności. Rozwiązanie łamigłówki polega na uświadomieniu sobie, że jedyną spójną konfiguracją jest połączenie P i R przy jednoczesnym zanegowaniu Q. Innymi słowy, jeśli wolność obywateli ma mieć realny wymiar, musimy porzucić ideę państwa właściciela. Wielka demarkacja jest właśnie historyczną próbą przejścia do tego stabilnego układu. Dla globalnych korporacji staje się to sygnałem, że prawdziwe ryzyko instytucjonalne nie leży w wysokości podatków, lecz w pytaniu, czy państwo respektuje tę negację jako część swojej tożsamości. Wielka demarkacja, rozdzielając nowoczesną suwerenność od własności, dokonała fundamentalnego cięcia. Bogactwo przestało być gwarancją władzy. Współczesna sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce odsłania jednak głęboką aporię tego projektu. Oto bowiem podmiot, który formalnie nie jest już panem politycznym, dysponuje siecią blisko kilkunastu tysięcy parafii i świątyń. Publicystyczne szacunki mówią o 18 tysiącach ambon, które stają się trwałymi punktami dystrybucji kapitału symbolicznego, systematycznie włączanymi w rytm kampanii wyborczych. Jeśli potraktować poważnie tezę Raffaea Blaufarba, że rewolucyjna transformacja polegała na prostym rozdziale, własność należy do obywatela, imperium do suwerena, to polski przypadek kościelnych ambon staje się czymś więcej niż anomalią. Można go odczytać jako subtelną, lecz realną refeudalizację pola politycznego. Własność sakralnej infrastruktury pozostaje prywatna lub korporacyjna, jednak faktycznie bywa używana jako uprzywilejowany kanał oddziaływania na decyzje wyborcze obywateli. Dzieje się to z ominięciem standardowych regulacji, obowiązujących innych aktorów życia publicznego. Fundacja Dobre Państwo, artykułując w swoich petycjach problem nadużywania dzwonów kościelnych jako trwałej ingerencji w akustyczną przestrzeń wspólną, de facto rekonstruuje tę sytuację w kategoriach niedokończonej demarkacji. Argument, że hałas sakralny nie może być uprzywilejowany względem innych form dźwiękowej ekspresji, jest w istocie współczesną wersją tego samego roszczenia, które rewolucyjni prawnicy kierowali przeciwko panu feudalnemu. Żadna instytucja nie może traktować środowiska życia innych jako własnego kwasilenna. Z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej ambona jest aktywem o szczególnej naturze. To nie jest zwykła nieruchomość, lecz węzeł w gęstej sieci lojalności i rytuałów. O ile telewizja czy media społecznościowe są regulowane jako przestrzeń komercyjna, gdzie czas antenowy musi być zbilansowany, o tyle liturgia pozostaje pod ochroną autonomii kościelnej. To sprawia, że komunikaty politycznie nacechowane funkcjonują poza standardowym reżimem przejrzystości. Kolekcje przywilejów związanych z amboną można zrekonstruować w kilku wymiarach. Po pierwsze, jest to przywilej dostępu do uwagi w trybie regularnym. Po drugie, przywilej kosztowy. Kościół nie płaci rynkowych stawek za czas antenowy. Po trzecie, przywilej immunizacyjny, gdzie każda krytyka politycznych sugestii z ambony może być przedstawiona jako atak na wolność religijną. Na tym tle inicjatywy Fundacji Dobre Państwo można odczytać jako próbę zainicjowania w Polsce wtórnej demarkacji. Tym razem nie w rejestrze stosunków feudalnych, lecz w współczesnej przestrzeni audialnej i informacyjnej. Postulaty dotyczące przejrzystości użycia ambon są pytaniem o to, czy sfera sakralna jest jeszcze własnością prywatną, czy już kwasi publicznym medium, które powinno podlegać standardom równowagi. Czy w świecie, gdzie własność staje się coraz bardziej nienamacalna, wielka demarkacja pozostaje aktualnym kompasem? Może w pogoni za innowacją nieświadomie przywracamy dawne zależności, w których władza i własność splatają się w nierozerwalny węzeł? Albo traktujemy poważnie tezę, że rozdział własności i władzy jest fundamentem nowoczesnej demokracji i konsekwentnie regulujemy wszelkie formy kwasi publicznego wpływu? Albo godzimy się na sytuację, w której wielka demarkacja staje się jedynie retoryczną figurą. Wybór jest fundamentalny. Od niego zależy, czy własność pozostanie narzędziem autonomii jednostki, czy stanie się na powrót medium panowania.